Szczęść Boże! Gospodarzem dzisiejszej audycji jest Kościół Prawosławny, przy słupskim mikrofonie ksiądz Mariusz Synak. Mówiliśmy ostatnio o celibacie, o jego genezie, ewolucji, w końcu o miejscu, jakie zajmuje we współczesnym Kościele. Dzisiejsze spotkanie jest obiecaną kontynuacją wspomnianego tematu. Zapraszam zatem na krótką wędrówkę, tym razem po wschodniej części Kościoła. Kończąc pierwszą część cyklu, zaznaczyłem, że postrzeganie celibatu w Kościele Prawosławnym, choć na pozór proste i nieskomplikowane, w rzeczywistości również ulegało pewnym modyfikacjom, czy wręcz próbom zupełnego porzucenia tej starożytnej, bądź co bądź apostolskiej tradycji. Wydaje się, że główną przyczyną tych zabiegów było zapewne coraz wyraźniej rysujące się rozbieżności między Kościołem Wschodnim i Zachodnim. Prawosławie, obserwując próby wprowadzenia obowiązkowego celibatu, pojawiające się już przed VII wiekiem w łonie Kościoła rzymskokatolickiego, w swym zapale obrony żonatego duchowieństwa wprowadza z kolei pewien przymus małżeński, obligując przyszłych kapłanów do ożenku. Ale po kolei. Powróćmy do wspólnych przecież początków Kościoła. Zbiór przepisów kościelnych wywodzących się od apostołów i z tego powodu zwany kanonami apostolskimi, spisany najprawdopodobniej dopiero w końcu III wieku, zawiera kilka wskazówek regulujących sprawy małżeństwa duchownych. Czytamy tam m.in. o tym, że duchowny nie ma prawa oddalić od siebie żony pod pozorem pobożności. Jeśli to uczyni, ma być wyłączony ze społeczności. Jeśli zaś pozostanie nieugięty w swojej decyzji, niech zostanie pozbawiony godności kapłańskiej. Wprowadza się również pewną dyscyplinę małżeńską. Kto po przyjęciu chrztu był dwukrotnie żonaty lub pojął za żonę rozwódkę lub niedziewicę, nie może zostać duchownym. Jeśli kandydatowi do stanu duchownego udowodni się niemoralne prowadzenie, droga do święceń również zostaje zamknięta. Jeszcze jedna ciekawa rzecz. Pojawia się zakaz zawierania małżeństwa przez już wyświęconych biskupów, kapłanów i diakonów. Przepis ten kilkaset lat później, w roku 691, potwierdza Sobór Powszechny in Trullo, który stwierdza, co następuje. Ponieważ w kanonach apostolskich jest powiedziane, iż spośród wstępujących do kleru w stanie wolnym związek małżeński mogą zawrzeć jedynie lektorzy i kantorowie, to i my, zachowując powyższe, postanawiamy. Aby odtąd ani diakon, ani kapłan nie miał prawa po otrzymaniu święceń na zawarcie związku małżeńskiego, o ile odważy się to czynić, niech będzie pozbawionym godności. Lecz jeśli ktokolwiek spośród wstępujących do kleru zechce poślubić niewiastę zgodnie z prawem małżeńskim, to niech to czyni przed wyświęceniem. Tyle kanon szósty. I na zakończenie owych prawnych zawiłości rzecz chyba dla nas najistotniejsza, regulująca stosunek wschodniej części niepodzielonego jeszcze Kościoła do celibatu. Proszę o wybaczenie, ale zacytuję obszerniejszy fragment. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że w Kościele Rzymskim, przypominam VII wiek, podano jako regułę, by ci, którzy mają dostąpić zaszczytu konsekracji na diakona lub prezbitera, składali obietnicę poniechania obcowania ze swymi małżonkami, to my, naśladując dawny kanon apostolski dobrego ustroju i porządku, wyrażamy życzenie, by pożycie osób duchownych, zgodnie z prawem, pozostawało nienaruszonym i w przyszłości, nie zrywając bynajmniej ich więzi z żonami i nie pozbawiając ich wzajemnego w odpowiednim czasie obcowania. Więc, jeśli ktokolwiek okaże się godnym święceń, to jego prawne pożycie małżeńskie nie będzie stanowiło przeszkody na drodze do podniesienia go do odpowiedniej godności. I podczas dokonywania święceń nie będzie się żądało od niego zobowiązania, że powstrzyma się od prawowitego obcowania ze swoją żoną. Albowiem głos Ewangelii donośnie woła, co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. I apostoł poucza, uczciwe niech będzie małżeństwo i łoże nieskalane, a także jesteś związany z żoną, nie usiłuj odłączyć się od niej. Dalej widzimy kolejny element dyscypliny, obowiązek liturgicznej wstrzemięźliwości małżeńskiej. Czytamy bowiem, co następuje. Wiemy, iż ojcowie zgromadzeni w Kartaginie, troszcząc się o czystość życia duchowieństwa, postanowili, ażeby duchowni dotykający przenajświętszego sakramentu w ustalonym czasie powstrzymywali się od swoich małżonek. Czytelne na pozór wskazówki mimo wszystko pozwoliły na pewną dowolność ich stosowania w łonie Kościoła Wschodniego, bowiem, o czym wspomniałem na początku, zaczęła pojawiać się tendencja do wyświęcania wyłącznie żonatych kapłanów. Więc mamy nadinterpretację w inną stronę. O ile Kościół Rzymski wymaga od kandydatów, jeśli nie zupełnego celibatu, to przynajmniej już wtedy abstynencji seksualnej w ramach legalnego przecież małżeństwa, to część Kościoła Wschodniego z kolei uzależnia otrzymanie święceń od zawarcia małżeństwa. Mówiąc prościej, chcąc zostać duchownym, trzeba najpierw zostać mężem. Metropolita kijowski Georgios, zmarł w 1072 roku, w swoich statutach zawarł następujące polecenie. Jeśli ktoś jest nieżonaty, nie jest też godny, aby być kapłanem. Skoro zaś pojął żonę, może zostać wyświęcony na kapłana. 10 lat później jeden z jego następców, Jan II, uściślił. Jeśli chodzi o subdiakonów, a więc nawet niższy stopień święceń, należy dopilnować, aby odtąd żaden z nich nie otrzymał święceń, zanim nie pojmie żony. Praktyka kościelna szybko zweryfikowała te lokalne zalecenia, pozostając przy orzeczeniach soborowych, a więc obowiązujących powszechnie. Dziś prawosławny kandydat do stanu duchownego ma przed sobą swobodny wybór 3 dróg – małżeństwa, celibatu i monastycyzmu.
Наброшу мантию свою, свечой лампаду затеплю я и воздохну, как воспою. Аллилуйя. Взывайте Богу моему. Уединение целуя, свеча разгонит кельи тьму. Аллилуйя. Слова святые, как печать, я шепчу у аналоя. Спаситель зри мою печаль. Аллилуйя. Ночная птица за окном кричит тревожно, гибель чуя. Но я твержу, твержу одно. Душе моя, не возропщи в годину злую, да пощадит нас судья.
To wielkie szczęście, gdy kapłan ma w domu małżonkę, która w jednomyślności i miłości przeżywa z nim życie jako kochająca żona i wspaniała matka ich dzieci, która swoim wysiłkiem sprawia, że duchowny lepiej wypełnia obowiązki wobec Kościoła, poświęca czas na modlitwę, czytanie, korespondencję, gdy jest ostoją pokoju, gdy powie dobre słowo, szczególnie wtedy, gdy spotykają nas jakieś przykrości, gdy z oddaniem pomaga w pracy parafialnej, prowadząc grupy dzieci lub młodzieży, kierując chórem, dbając o wystrój cerkwi. Dzięki takiej harmonii małżonkowie w swym związku wzajemnie się ubogacają, dążąc do ideału, do takiej miłości, jaką Chrystus umiłował Kościół. Tak, to wielkie szczęście. Ale co powiemy, gdy tak nie jest? Małżeństwo kapłana znacznie odbiega od stereotypów znanych szerszemu ogółowi. Dlaczego? Dlatego, że ich wspólne życie, nawet to najbardziej prywatne, podporządkowane jest Kościołowi, ponieważ to służba dla Kościoła jest wartością nadrzędną. Przepisy kościelne mają na celu obligować do zachowania czystości i osiągania wewnętrznej harmonii, by godnie realizować swe powołanie. A mimo to nie zawsze się układa. Są przypadki kłótni, są separacje, zdrady małżeńskie, rozwody. Nie można kłamać, że ich nie ma. To skutki naszych kapłańskich słabości, które sami znamy najlepiej. Zacytuję fragment papirusu pochodzącego z roku 689 z miejscowości Nessana w południowej Palestynie. Jest to zapis procesu rozwodowego przeprowadzanego przez miejscowymi notablami, prezbiterem i archidiakonem miejscowego kościoła oraz 4 świeckimi. Rozpatrywana przez nich sprawa dotyczy prezbitera Jana i jego żony Nonny. Sporządzające akt grono stwierdza, że wysłuchawszy skarg stron, bezskutecznie próbowało doprowadzić do zgody między małżonkami. Wreszcie Jan powiedział żonie, cytuję: pozwalam ci wybrać. Jeśli chcesz sędziego, wszystko jedno, czy z naszej wsi, czy skądkolwiek, przyjmę go jako sędziego między tobą a mną. Na to Nonna i jej matka, a więc teściowa księdza, oświadczyły, że nie chcą sprawy przedstawiać sędziemu. Nie chcą także nic od Jana, ani posagu, ani żadnej rzeczy ruchomej, ani samoporuszającej się. Z pewnością nie chodziło im o samochód, raczej o zwierzęta. Nie chcę ich, tylko zwolnij mnie. Na to Jan odpowiedział: jesteś zwolniona, nie mamy do siebie żadnych pretensji. Na dowód tego notable kolejno kładą swe podpisy jako świadkowie przed Bogiem. Tu przypomnę, że wspomniany ksiądz Jan nie mógł ponownie zawrzeć związku małżeńskiego. Obowiązująca praktyka nie pozwalała mu już ponownie na ożenek. Kościół prowadzi kandydatów na kapłanów kilkoma drogami, ale każda z nich jest trudna. Stan zakonny czy też celibat sprawa w miarę jasna, ale jak zapewne zdążyliście zauważyć, żonatym kapłanom i ich małżonkom również stawiane są wysokie wymagania. Obopólna czystość przed ślubem, podporządkowanie swego życia prywatnego dobru kościoła, okresowa wstrzemięźliwość małżeńska, posty. Ktoś powie, po co ci ludzie tak się męczą? Po co ograniczać ich naturę? Celibat, klasztor, małżeństwo obwarowane tyloma przepisami? Czy to nie ogranicza natury człowieka? Tylko przepraszam, że spytam, a co jest prawdziwą naturą człowieka? Zaspokajanie pragnień, żądz, instynktów? Jeśli kierując się słowami apostoła Pawła rozróżnimy w człowieku trzy sfery, fizyczną, psychiczną i duchową, to chcąc uzyskać odpowiedź na pytanie o prawdziwą naturę człowieka, dostrzeżemy konieczność osiągnięcia wewnętrznej harmonii, uporządkowania wszystkich trzech sfer. Pierwsza, fizyczna, to przysłowiowy cukierek, przyjemność, której możemy sobie odmówić. Druga warstwa człowieka to psychika, świadomość głębokiej odpowiedzialności za siebie, to szacunek wobec bliźniego i respektowanie jego wolności. W końcu trzecia część, duchowa, to otwarcie się na Boga, na jego tajemnice, objawiającą się nie tylko w pewnych szczególnych momentach życia, lecz przede wszystkim w codzienności. Równowaga tych stanów wiedzie ku swoistej harmonii, kształtując dojrzałą osobowość. Brak takiej harmonii może prowadzić do pytań wręcz egzystencjalnych, być albo nie być. Duchowny żyjący w poczuciu narastającej pustki próbuje jej uniknąć w różny sposób. Częste podróże, praca społecznikowska, hazard, komputery, używki. Najgorszą dla kapłana rzeczą jest poczucie bezużyteczności i bezradności w obliczu problemów, które spotyka na swojej duszpasterskiej drodze. Statystyka Kościoła rzymskokatolickiego mówi, że na 5 kapłanów, którzy zeszli z drogi powołania, 4 doświadczyło wielkiej i niszczącej ich samotności, bezużyteczności, izolacji od ludzi. Związki z kobietami, powszechnie postrzegane jako początki kryzysu, są raczej jego zwieńczeniem. Po co o tym mówię? Przysłowie czasów Chrystusa głosi, lekarzu, ulecz się sam. Czy ja bym na pewno sam? Mój serdeczny apel. Może nie podejrzewacie, ale macie wielki wpływ na osobowość księży, którzy też przecież są ludźmi. Okazujcie swym duchownym trochę ciepła, serdeczności, przyjaźni. Z pewnością odpłacą wam tym samym, a im będzie lepiej. Jeśli nie, to ja już z nimi pogadam. W ten bardzo skrótowy sposób postarałem się przybliżyć nieco zagadnienie celibatu. Mam nadzieję, że w jakiejś mierze wzbogaciło to waszą wiedzę, wniosło jakiś pierwiastek duchowy, który pozwoli postrzegać kapłanów nie jak ludzi żyjących w sprzeczności z naturą, a raczej jako jednostki dobrowolnie i świadomie ograniczające lub całkowicie uwalniające się od przyziemnej cielesności i seksualności, przemieniających je w wartości duchowe, których nam wszystkim przecież brakuje. Zresztą nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy i my wszyscy sięgali po wewnętrzną harmonię, choćby po to, by być lepszym chrześcijaninem, mężem, ojcem, sąsiadem, pracownikiem, szefem czy obywatelem. Z tą myślą pozostawiam was do następnej audycji. Pozdrawiam serdecznie. Ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny, Słupsk.
Rozkroju ja psaltyr святую, свечой лампаду затеплю. Наброшу мантию худую, с Давидом вместе воспою. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. В окно глядит, не наглядится, в морозном ободе луна. На пожелтелые страницы вливает чистый свет она. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Царю царей одежда нищих, ты миру дал на помощь мать, ее взыскание погибших, быть может, и меня взыскать. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое.